Chwała Bogu. Tak przypomniało mi się w czasie modlitwy widzenie, które Pan mi dał. Wierzę, że to Ducha Świętego jest. Było tak, że widziałem studnię i w tej studni, zajrzałem do tej studni i była woda w tej studni, ale ta woda nie była tak płytko. Czasami są takie studnie, że wystarczy, że krąg dwa i już jest woda, ale ona była bardzo głęboko, ta woda. Trzeba było spuścić wiadro na sam dół, tam było może z 10 czy tam 20 metrów na dół, żeby po prostu nabrać tej wody. I widziałem osobę, która wzięła wiadro, spuściła łańcuch i bardzo te wiadro nisko spuściła, tam te 20 metrów może gdzieś, i wyciągnęła tą wodę i trudziła się, żeby wyciągnąć tą wodę z tej studni i wyciągnęła. I Pan Bóg pokazał mi, że ta osoba dołożyła naprawdę dużo trudu, żeby wyciągnąć te wiadro. One było ciężkie, ten łańcuch, ta woda. To trzeba było dokonać dużo, bardzo sił. Trzeba było po prostu włożyć dużo siły, żeby to wyciągnąć. I nam często tak w życiu się wydaje, że gdy mamy jakiś problem i tak dalej, że tak czasami łatwo przychodzi odpowiedź. Że Słowo Boże czytam, albo Pan od razu odpowie. Czasami nie jest tak. Czasami trzeba bardzo dużo trudu dołożyć, starania. Czasami trzeba może postu, żeby po prostu dołożyć trudu, żeby wyciągnąć tą wodę, żeby wyciągnąć tą odpowiedź od Pana, żeby dostać tę odpowiedź. Teraz jest takie w modzie życie, że wszystko na już. Mam pieniążki, kupuję, klikam w internecie i paczka do paczkomatu przychodzi na następny dzień. A nawet na soboty teraz przychodzą paczki. Nie wiem, czy wiecie. W piątek zamawiasz, w sobotę już w paczkomacie paczka jest. Już taka opcja się pojawiła w Bielsku. O, tak jest. A ze Słowem Bożym to nie jest tak, że biorę Słowo Boże, kliknę sobie tutaj i już od Pana mam odpowiedź, objawienie. I już jestem zadowolony. A mam już odpowiedź. Miałem taką trudną sytuację, taką trudną sprawę. Kliknę sobie tutaj, pyk, otworzę, bez żadnego trudu, bez starania. I Słowo Boże, objawienie, już wiem jak iść, pełne objawienie, o chwała Bogu, problem rozwiązany z głowy. Tak nie jest ze Słowem Bożym. Często jest tak, że trzeba dołożyć naprawdę dużo trudu, tak jak to wyciąganie tego wiadra. Trzeba zapuścić głęboko czasami i człowiek wyciąga i trudzi się i męczy się i czasami pości i modli się i chwała Bogu, jest odpowiedź. I Słowo Boże mówi, szukajcie Pana, żebyście mogli Go znaleźć. I dlaczego Pan często jest tak, że jest taki, można powiedzieć, nie to, że niedostępny, ale że trzeba dołożyć trudu, żeby coś od Pana otrzymać. Bo Pan chce nauczyć nas, żebyśmy nauczyli się Jego szukać, żebyśmy się nauczyli tego, że nam zależeć na Panu. Dlatego Pan jest często taki niedostępny, można powiedzieć, że trzeba coś włożyć. Bo Pan chce, żebyśmy dołożyli trudu, żebyśmy się starali, bo Pan chce widzieć w nas to staranie. No to jest niemodne teraz. Teraz każdy by chciał tak jak na Allegro zakupy. Pyk, przychodzi. Chcę to, tyk, już na następny dzień. Tak nie jest. Często trzeba dołożyć bardzo dużo trudu. I wczoraj rozważałem tak słowo, mam inne słowo, ale tak przychodzą mi te myśli i tymi myślami chcę się dzielić o tym nasionku, które wpadło do gleby, gdzie były kamienie. Może już tego nie będę czytał, ale opowiem. Te nasionko, jak wyszedł siewca, aby siać, to czytamy, że niektóre ziarna padły na glebę, gdzie były kamienie. I zobaczcie, takie ziarno wpadło w glebę, dobra gleba. Z wierzchu wydaje się, że wszystko w porządku jest. Wilgotna, może deszcz padał nieraz na tą glebę, gdy już to ziarenko tam było. I ziarenko poczuło wilgoć, słoneczko świeci i zaczyna z tego ziarenka kiełkować roślinka. Pojawiają się liście, słońce świeci, gleba wilgotna i zaczyna ta roślinka nabierać kształtu. No i ona rośnie, pada deszcz, mija czas, ona coraz większa, większa. A tutaj ładny jest z wierzchu, ładnie wygląda, cieszy oko. Różne są rośliny, cieszy oko. Ale pod spodem my nie wiemy, co się dzieje. A Bóg wie i zna nasze serca. I czasami człowiek rośnie duchowo, wydaje się ładnie, wszystko z zewnątrz jest ładnie, tak jak my, tak jak to roślinka, ale w środku nie wiadomo, co się dzieje w sercu. A w środku, czyli co jest schowane w tej glebie, korzeń trafia na kamień. Czytamy. Gleba jest kamienista, trafia na kamień i ta roślina nie może dalej jakby pobierać więcej wody, żeby mogła rosnąć. I my czytamy, że gdy słońce mocniej praży, w tym słowie, gdy mocniej pali słońce, gdy suchy wiatr na tą roślinkę wieje, to ona zaczyna po prostu więdnąć, bo nie ma korzenia. I tym to jest taki ciekawy obraz, że tak może być często z nami. Gdy my głęboko nie wchodzimy w Słowo Boże, gdy my nie kopiemy tego Słowa Boże, nie wkopujemy się, nie rozważamy tego Słowa, nie dokładamy trudu, żeby je zrozumieć, żeby je od Pana odebrać, to może być tak w naszym życiu, że ładnie z zewnątrz wyglądamy, wszystko jest w porządku, chwała Bogu, uśmiech na twarzy, człowiek zadowolony, cheese, ładny uśmiech, tak jak się do zdjęć, ale w sercu człowiek zaczyna ale w sercu po prostu serce człowieka zaczyna słabnąć, słabnie, człowiek duchowo z zewnątrz ładnie, cieleśnie ładnie, ale duchowo słabnie, słabnie i w końcu obumiera, bo kamień jest. Bo jest kamień, bo jest grzech, jest nieprawość. Ale nie chcę mówić tutaj o grzechu, tylko chcę mówić o kopaniu. Jeśli my po prostu będziemy dokładać więcej z trudu, aby odebrać Słowo Boże, aby odebrać od Pana ten właściwy pokarm, to wtedy, gdy przyjdą doświadczenia, gdy przyjdą różne trudności, będziemy mieli dużo siły, aby można było się temu po prostu przeciwstawić, aby można było ostać się. I my czytamy w psalmie pierwszym, to jest mój jeden z chyba najbardziej ulubionych psalmów, jak się nawróciłem, go bardzo często czytałem, że mąż, który ma upodobanie w zakonie Pana i rozważa jego dniem i nocą, będzie zasadzone jak drzewo nad strumieniami wód. Czyli jeśli ktoś nie ma upodobanie w zakonie Pana i nie dokłada trudu, aby rozważać to słowo, nie ma czasu, można by powiedzieć, to nie będzie, to w chwili, gdy przyjdą niekorzystne warunki, to liść takiego kogoś, że tak powiem, liść drzewa, czyli on jakby zwiędnie, upadnie, nie wyda owocu. Ale kto trwa w zakonie Pana, ma ten dostęp do tej wody. I widzę, że ten kamień, tak jak wspomniałem, grzech, ale też widzę, że ta gleba kamienista to jest ta gleba serca, która po prostu nie chce rozważać Słowa Bożego. Nie chce wnikać w Słowo Boże, nie chce po prostu odebrać czegoś, chce jak najszybciej coś. I tak widzę, że człowiek ma często taki entuzjazm. Zapali się gdzieś dla Pana, raduje się, gdzieś tam trochę poczyta i zostawia, czymś innym się zajmuje, w ogóle nie ma dla Pana czasu, nie rozważa tego słowa i przychodzą doświadczenia, przychodzą próby, człowiek słabnie, człowiek upada, człowiek nie wie, jak już iść. I lekarstwem na to wszystko jest oczyścić glebę serca. Czyli oczyścić z grzechów, z nieprawości i można by tak powiedzieć, dołożyć starania, aby głęboko kopać, aby głęboko zapuścić korzeń, aby doszedł ten korzeń do tej wody żywej, żeby w chwili posuchy, w chwili słabości, żeby ta roślinka mogła na nowo brać tą wodę i mogła ładnie wyglądać i w środku, i na zewnątrz. Chwała Bogu, ten psalm pierwszy mówi, że nawet gdy przyjdą ta posucha, gdy przyjdzie wiatr, gdy przyjdą niekorzystne warunki, to drzewo zasadzone nad strumieniami wód zawsze będzie wydawało owoc, zawsze jego liść będzie ładny. Chwała Bogu za to. Jest taki obraz, żeśmy dokładali tego trudu Bożego. A to tak jakby na marginesie. Chciałbym przeczytać Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza. W drugim rozdziale i będę czytał od wiersza 25 do 38. I tam zapisane jest takie słowo. Gdy Jezus wcześniej przez rodziców został zaprowadzony do świątyni, żeby został poświęcony, to czytamy, że w Jerozolimie był człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Wtedy Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeca pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. I aby był znakiem, któremu się przeciwstawiać będą. I aby ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. A była prorokini córka Fanuela z plemienia Aser, ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą, i nadszedłszy tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Chwała Bogu za to słowo. Jakiś czas temu bardzo mocno to słowo przeżywałem, bo one bardzo, można by powiedzieć, jest postawa tych ludzi, która tutaj jest mówiona. Chodzi o postawę Symeona i o postawę Anny. Jest bardzo niepopularna teraz, szczególnie coraz więcej w kręgach chrześcijańskich. I my czytamy tutaj, że, jak wspomniałem na początku, że według zakonu pańskiego każde dziecię miało być oddane Panu, poświęcone Panu. I za każde dziecko trzeba było złożyć ofiarę według tego, co powiedział Pan w zakonie przez Mojżesza, a mianowicie parę synagorlic albo 2 gołąbki. Kogo było stać? Niektórzy może i jakieś większe ofiary składali przy poświęceniu swego syna, szczególnie pierworodnego. I my czytamy, że w czasie, gdy Jezus został przez rodziców zaprowadzony do świątyni i napotkał, może inaczej, gdy Jezus został przyprowadzony do świątyni, był człowiek, mieszkał taki człowiek imieniem Symeon. I ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. W Izraelu znalazł się taki człowiek. Słowo Boże o nim mówi. To jest niesamowite. Pan Bóg zwrócił uwagę. Ile w Izraelu było w tamtych czasach ludzi uczonych, światłych, uczeni w piśmie, faryzeusze. Byli to ludzie uczeni, wykształceni, którym można było, jeśli chodzi o ciała, nic nie zarzucić. Napisano nawet, że składali 10 z mięty, z takich drobnych szczegółów. Tak starali się prowadzić swoje życie. A Bóg zwrócił uwagę w swoim słowie na męża imieniem Symeon. Nie czytamy, że on był jakimś faryzeuszem albo miał jakieś szczególne uzdolnienia, nie był jakimś nauczycielem. W Izraelu czytamy dalej w ogóle w Słowie Bożym, wielu było nauczycieli, był Nikodem i tak dalej, są też wspomniani ci mężowie. Ale na samym początku Pan Bóg zwrócił uwagę na Symeona, na tego człowieka. Czytamy o nim, że człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Ja tylko znam jeszcze ze Starego Testamentu jednego człowieka, o którym Słowo Boże daje takie same świadectwo. To jest Hiob. Na temat Hioba czytamy tak. Był mąż z ziemi Ur imieniem Job, to z pierwszej księgi Joba. A mąż ten był nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Halleluja. W Starym Testamencie był taki mąż, Słowo Boże mówi. I czytamy w Nowym Testamencie. Znalazł się taki mąż. Mąż ten był człowiekiem sprawiedliwym i bogobojnym, jak Job. Może czytał Joba, chciał być takim i był. I oczekiwał pociechy Izraela i Duch Święty był nad nim. Jeszcze nie był Duch Święty dany do środka, jak my mamy, ale był nad nim. I zobaczcie, jaką miał postawę. Był sprawiedliwy, stroniący od złego, bogobojny. Oczekiwał gorliwie, kiedy przyjdzie Chrystus. Duch Święty był z nim. I zobaczcie, co Duch Święty objawił temu człowiekowi, bogobojnemu, który starał się być z Panem. Temu Duch Święty objawił, jemu objawił. Przecież tyle osób było w Izraelu. Ale jemu, dla bogobojnego człowieka, Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, nie umrzesz. Dopóki nie będziesz oglądał Chrystusa Pana, to za wierność Bogu, za sprawiedliwość, za bogobojność Pan Bóg objawił jemu, że nie umrzesz, będziesz żył tak długo, aż nie ujrzysz zbawienia mojego. To jest nagroda. My czasami myślimy, że my będziemy uczynkami, jakimiś różnymi rzeczami robić coś, że Pan nam coś może objawić, ale tutaj czytamy, że jego bogobojność, jego świętość tego męża spowodowała to, że po prostu on otrzymał wielkie objawienie od Pana i zapewnienie, że będzie żył, dopóki nie ujrzy Bożego zbawienia. I zobaczcie, że był to mąż bardzo czujny, bo z natchnienia ducha poszedł do świątyni. Był nad nim Duch Święty, był czujnym mężem. I gdy Duch Święty go pobudził, to on poszedł z natchnienia do świątyni. Ja tak widzę, że jeśli człowiek stara się żyć pobożnie, bogobojnie, stara się po prostu żyć z Duchem Świętym, wspólnie razem budować swoje życie w Duchu Świętym, to może Bóg natchnąć tego człowieka. I z natchnienia ducha może zrobić różne rzeczy. I czytamy, że było jego serce tak czułe, że gdy Duch go pobudził, on poszedł znowu do świątyni. Widocznie lubił spędzać czas w świątyni i go Duch natchnął w tym momencie. Dobrze zrobił, że poszedł do świątyni, że go Duch Święty natchnął? Bardzo dobrze. Ja tak widzę, że Duch Święty może nas natchnąć często, coś zrobić. Ale my często jesteśmy tacy często uparci. Nie wiem, dlaczego tak jest. Duch Święty czasami wstępuje, do nas przemawia, a my często mówimy nie. My często nam się nie chce. Nie chcę tutaj mówić swoich świadectw, ale widzę po sobie, że wiele razy tak jest. Że Duch często czasami natchnie albo coś da myśl, a ja mówię, niech za chwilę, Panie, ja jeszcze tutaj, to za chwilę. I bywa tak, że już te natchnienie odchodzi. Ja pamiętam, był kiedyś taki moment, że Duch Święty mnie natchnął, ja tak zlekceważyłem i odeszło takie namaszczenie i już odszedł, po prostu zasmucony. A raz było tak, że Duch Święty tak dotknął lekko, ja myślę, no nie, tym razem nie stracę tej szansy. I tak uklęknąłem i od razu mnie napełnił Duch Święty, od razu mocno. Nawet nie powiedziałem słowa, tylko od razu ukląkłem i Duch Święty zlał się na mnie i napełnił mnie. Jak bardzo ważną rzeczą jest odebrać od Pana to Boże namaszczenie, to natchnienie, wykorzystać to. Bo często my nie wykorzystujemy tego i potem się dziwimy, dlaczego Pan nam nie następuje, dlaczego nie mam natchnienia Bożego, dlaczego moje serce jest takie puste. A? Bo kilka razy lekceważyłeś, gdy przychodził Duch Święty do ciebie. Lekceważyłeś pierwszy raz, drugi, trzeci. I myślisz teraz, że ja przyjdę do Pana i to będzie Duch Święty nagle mnie znowu natchnie. Nie. Często trzeba odpokutować to, często trzeba żałować tego i to często trwa jakiś czas, żeby na nowo przyszedł Duch Święty, na nowo rozpalił serce, żeby na nowo coś objawił. Kiedyś słyszałem takie właśnie kazanie bardzo ciekawe, że jak jest rodzina i syn na przykład jest niesforny i cały czas jest niesforny dla ojca i naprzykrza się jemu i robi różne rzeczy, jest nieposłuszny, to i później pokutuje, powie, tato, źle zrobiłem, przebacz mi, tato przebaczy. Ale to, że tobie przebaczył, to nie jest, to nie oznacza to, że twój ojciec ma do ciebie pełne zaufanie jakby i ci od razu ciebie natchnie albo się czymś obdarzy. Nie jest tak zawsze. Czasami jest. Człowiek żałuje, pokutuje, szczerze mówi, panie, no, źle zrobiłem, czy dziecko mówi do ojca, tato, źle zrobiłem i tak dalej. Tato przebaczy, ale już trochę trzyma do tego dziecka dystans. Tak samo Bóg często robi. Nie zawsze. I często trzeba pokutować, przepraszać Pana i dopiero jakiś czas minie i dopiero wtedy budujemy znowu relację z naszym Ojcem. To jest budowanie relacji. Jeśli my mamy słabą z Bogiem relację, to nie wystarczy przyjść do Pana raz czy dwa razy i modlić się i nagle napełni nas Duch Święty. Nie jest często tak. I my się zastanawiamy, dlaczego. Ja przychodzę do Pana jeden raz, drugi, trzeci. Jakoś ciężko mi z Bogiem tą relację zyskać, albo ona została zerwana. Czasami może mocno została zerwana, albo coś stoi na przeszkodzie. Dlatego trzeba czuwać i starać się, żeby nie zrywać tej relacji, bo nie, czasami bywa tak, że minie jakiś czas, zanim ją podbudujemy i znowu nas Duch Święty będzie, że tak powiem, napełniał. To tak jak w rodzinie jest. Ja widzę, że w rodzinie jak się popsuje relacje między na przykład mężem i żoną, to nie zawsze te relacje od razu wracają. Nie wiem, każdy z was tam wie, że miał jakieś tam kłótnie czy z bratem, z siostrą albo w rodzinie. Często jest tak, że szybko wraca pokój, pojednamy się, ale często bywa tak, że się jednamy, ale jednak musi minąć jakiś czas, żeby tę relację znowu zacisnąć, żeby po prostu jakoś na nowo budować. Tak samo z Panem jest. I my widzimy, że ten mąż bogobojny, Symeon, miał cały czas dobrą relację, bo był sprawiedliwy dla ludzi. Był sprawiedliwy. Może na niego źle mówili, ale on był sprawiedliwy i był bogobojny. I z natchnienia ducha, jak już cały czas czuwał, poszedł do świątyni, a w tym momencie tak Pan zdarzył, że rodzice wnosili dziecię Jezus, aby wypełnić przepisy zakonu co do Niego. I on wziął je na ręce i rozpoznał. I wielbił Boga mówiąc, teraz puszczasz swego sługę, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Duch mu to objawił. Natchnął go, był posłuszny, miał z Panem bardzo mocne relacje, wziął dziecię, rozpoznał w nim Chrystusa i powiedział, że teraz puszczasz swego sługę. Widocznie chciał być z Panem już, tylko nie mógł umrzeć, dopóki nie zobaczy tego zbawienia. Chciał być z Panem. Puszczasz swego sługę. Chwała Bogu. Rozpoznał czas. Według Twojego słowa w pokoju. Nie bał się w ogóle śmierci. Aleluja. Był takim mężem bogobojnym, że nie bał się w ogóle śmierci i odebrał i przyjął od Pana, że tak ma być. Teraz puszczasz swego sługę. Odchodzę już. Do Ciebie, Panie, idę. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, które oświeca pogan i chwałę Twojego ludu izraelskiego. I przechodzę do drugiej postaci. Było bardzo wiele kobiet za czasów też pobożnych, wierzę, z czasów, gdy żył Jezus. Ale Pan Bóg tutaj zwrócił uwagę na pierwszą kobietę, która była prorokinią, czytamy. Nazywała się Anna, córka Fanuela, była z plemienia Aser. Pan Bóg zwrócił szczególną uwagę na tę osobę, na samym początku Słowa Bożego, na samym początku Nowego Testamentu. Czytamy, że była w podeszłych latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. Była wdową do 84 roku życia. I co robiła ta wdowa? Ta stara kobieta, można powiedzieć, taka kobieta w podeszłym wieku, może i schorowana była. Co ona robiła? Jakie prowadziła życie? Tu Pan szczególnie zwraca na to uwagę. To jest początek, można powiedzieć, Nowego Testamentu. Ja wierzę, że te postacie nie są przypadkowo tutaj wstawione, umieszczone na samym początku, bo Pan pokazuje, co mu najbardziej się podoba. I ta kobieta, ta wdowa, w słabości może swego ciała nieraz, w podeszłym wieku, nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. To jest postawa. Ja tak myślę, tak patrząc się na to słowo, to jest niepopularne bardzo. Teraz nikt nie chce tego. Dużo chrześcijan nie chce żyć w postach ani modlitwach, a jeszcze służyć świątyni. Ja wolę gdzieś na dyskotekę. Teraz nawet ja nic nie mam przeciwko czasami muzyce, że ludzie słuchają muzyki w kościołach, nawet czasami głośniej. Ale teraz takie stało się popularne, że człowiek wybiera sobie muzykę w jakieś tam różne rozrywki, żeby dogodzić swojemu ciału, żeby było dobrze. Ale my czytamy, że ta kobieta, ta staruszka w podeszłym wieku, 84 lata, nie opuszczała świątyni. Kochała świątynię, kochała społeczność z Bogiem. Służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 84 lata w postach. Ciężko sobie wyobrazić. 84-letni człowiek, który żyje w modlitwie i w poście. My po prostu mamy czasami dużo siły i możemy pościć, a nie chcemy tego robić. A to jest osoba, która kochała świątynię, kochała Pana, służyła Bogu w postach, modlitwach, dniem i nocą. Dniem ciężko jest czasami pościć. Ja czasami tam zdarzało, teraz mniej poszczę, ale czasami zdarzało się dłużej pościć. Wiemy, że ciężko jest w dniu pościć, w ciągu dnia, a weź popuść w nocy. Gdy ciało jest słabe, 84 lata, a zdrowy człowiek, zobaczcie, jak ciężko jest w nocy na przykład pościć albo modlić się. Ciężko jest. Ale ta osoba była bogobojna i kochała Pana swojego i służyła Bogu w postach, ale nie tylko w dzień, ale także i w nocy. Jakże ciężko jest w dzień to robić, ciężko jest pościć, a w nocy, gdy ciało słabnie, gdy chce się spać, ale ona tak bardzo kochała Pana i Duch Święty, tak jak był nad Symeonem, tak i był nad Anną. I nadeszła tejże godziny z natchnieniem Ducha. Na pewno z natchnieniem Ducha. Duch Święty po prostu był nad nią, tak jak nad Symeonem. To jest może niedopisane, ale ja wierzę, że nadeszła tejże godziny z natchnieniem Ducha. Tak, Duch Święty był po prostu w jej sercu. Mieszkał i wielbiła Boga i mówiła o Nim, o Jezusie, czyli wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Mówiła, oto jest Ten, oto jest Syn Boży. Takie Pan dał jej objawienia. Jeśli my będziemy Bogu służyć, w postach też i w modlitwach, jeśli będziemy służyć Mu jako ludzie bogobojni, sprawiedliwi, jako ludzie, którzy oczekują przyjścia Pana, to będziemy mieli Ducha Świętego i będzie na nas Duch Święty i będzie nas Duch Święty inspirował, będzie nas napełniał, będzie nas kierować i będziemy widzieli cuda i znaki w naszym życiu. Naprawdę tak jest. Jeśli my będziemy prowadzić takie życie, jest to niepopularne teraz. Ja widzę, ja nawet czasami bywa, że słucham kazań różnych i widzę, że coraz mniej jest to popularne. Coraz mniej jest popularny post, modlitwa czy służenie Bogu w nocy. Czy po prostu bogobojne, święte życie. To się robi takie nudne, to popularne, to jest niemodne. Ale ta księga mówi nam, że jeśli ktoś prowadzi te życie bogobojne, święte, to Duch Święty będzie nad nim i będzie prowadził w niesamowity sposób. I my czytamy, jak w księdze Joba, jeszcze raz wrócę do księgi Joba, że te pobożne, święte życie bogobojne nie chroni nas od doświadczeń i prób. To nie jest wcale tak, że będziemy żyć bogobojnie, święcie, że nas ominie próby. Może być wręcz przeciwnie. Hiob był takim mężem, a zobaczcie, jak wiele rzeczy na niego przyszło z dopustu Pana. Stracił cały swój majątek, stracił swoją rodzinę, swoje dzieci. Został sam. Ale mimo tego wszystkiego, gdy przyszedł przed oblicze Boże diabeł, to Bóg powiedział, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie mam równego na ziemi. Mąż to bogobojny i prawy, bojący, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze swojej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na samym początku księgi Hioba czytamy, że jak przyszedł diabeł i z Bogiem dyskutował, że Pan go otoczył, ochronił, że dlatego on jest bogobojny. Dlatego, że Bóg mu jakby odwdzięczył się w bogactwie materialnym, takim rodzinnym i tak dalej. Ale czytamy, że jak Hiob wszystko stracił i przyszedł znowu diabeł przed oblicze Pana, to Pan Bóg mówi, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługa Hioba? Na kim już teraz Hiob jest? Nie ma majątku? Stracił wszystko? Stracił swoje dzieci? To kim jest teraz Hiob? A Bóg mówi, że mąż to jest bogobojny jednak dalej i stroniący od złego, czyli bogobojność i święte życie nie zależała tutaj od bogactwa tego materialnego, ale ona wypływała z serca Hioba. I ja chciałbym wam życzyć i sobie, żeby nasze serce było bogobojne, stroniące od złego, od wszelkiego zła z daleka się trzymajmy, i żeby nasze serce było wypełnione Słowem Bożym, modlitwą, postem, jeśli jest taka możliwość, i radością z przebywania z oblicza Bożego. I powstaniemy w ten czas, pobłogosławimy Pana.